Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest sobota, 20 września 2008 roku. W kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają Andrea Kunowa i nasza realizatorka Charlotte. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd prasy Krzysztofa Rutkowskiego i Piotra Rosochowicza na dwa głosy, korespondencję Anny Rzeczyckiej z festiwalu w Gdyni, magazyn Euranet, Sylwii Gips oraz paryską kronikę muzyczną Stefana Rigiera. Oto najważniejsze doniesienia dnia, mówi Paryż Szeref. Niespełna 30 osób, to bilans tymczasowy, zginęło w zamachu terrorystycznym w Islamabadzie, gdzie przed hotelem Marriott wybuchł samochód pułapka. Wybuch słyszalny w całym mieście zniszczył około 20 samochodów, powybijał szyby w promieniu 100 metrów. Zawaliły się sufity sali restauracyjnej i głównego holu. Policja sądzi, że to zamach samobójczy. Samochód podjechał bowiem pod same bariery przed głównym wejściem do hotelu. Mówi Paryż Szeref. Prezydent George Bush oświadczył dzisiaj, że plan przygotowany przez administrację, by położyć kres kryzysowi finansów światowych, jest szeroko zakrojony proporcjonalnie do rozmiarów kryzysu. Bush, wypowiadając się w ogrodzie Białego Domu w towarzystwie prezydenta Kolumbii Alvaro Uribe, oświadczył, że kryzys stworzył zagrożenie dla całego systemu i Kongres USA to zrozumie. Przesłany wczoraj do Izby plan administracji przewiduje różnorakie środki za ogólną sumę 700 miliardów dolarów. New York Times informuje w wydaniu internetowym, że w ciągu 2 lat Skarb Państwa Amerykańskiego będzie mógł wykupić od banków za taką właśnie sumę różne aktywa, szczególnie pożyczki hipoteczne, po czym zachować się tak długo, jak będzie to konieczne. Operacja obejmie tylko instytucje finansowe z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Debata rozpocznie się w przyszłym tygodniu, jak poinformował przewodniczący Komisji Bankowej Senatu, demokrata Chris Dodd. Może być gorąco. Demokraci żądają bowiem również, by państwo wsparło właścicieli nieruchomości dotkniętych kryzysem. Mówi Paryż Szeref. Szykuje się istotna zmiana u władzy w Afryce Południowej. Prezydent Thabo Mbeki przyjął do wiadomości decyzję Afrykańskiego Kongresu Narodowego. Komitet wykonawczy zażądał od Mbekiego, by złożył swój mandat prezydencki, choć wygasa on dopiero w przyszłym roku. Partia nie ma konstytucyjnie prawa zdjęcia prezydenta ze stanowiska. ANC wezwał jednak rząd do pozostania na stanowisku dla zapewnienia stabilności kraju. Mbeki wybrany został po raz drugi w roku 2004 na 5 lat. Pierwszy mandat rozpoczął w roku 1999, obejmując stanowisko po Nelsonie Mandeli, którego był wiceprezydentem. Jest tajemnicą Poliszynela, że nie był wówczas faworytem Mandeli na to stanowisko. Obecnie Mbeki uległ w swej partii wpływom swego do niedawna wiceprezydenta Jacoba Zumy, który zyskał większość w szeregach ANC. Stronnicy tego ostatniego są zdania, że postępowanie sądowe przeciwko niemu z podejrzenia o korupcję były owocem manipulacji Mbekiego, który zwolnił Zumę ze stanowiska 3 lata temu. Postępowanie zostało umorzone w ubiegłym tygodniu. Zdaniem niektórych obserwatorów ta zmiana u władzy nie odbędzie się spokojniej, wywoła upadek rządu oraz przyspieszone wybory. Mbeki przejdzie do historii nie tylko jako niezłomny sojusznik Roberta Mugabe w Zimbabwe, przede wszystkim bowiem jako obrońca obskuranckich metod walki z szalejącą w kraju epidemią AIDS. Przez całe lata blokował on dostęp swych chorych obywateli do dostępnych lekarstw, przecząc związkowi wirusa HIV z chorobą i promując metodę swojej minister zdrowia z nachorki leczącej AIDS preparatami owocowo-jarzynowymi, czym zyskała ona sobie przydomek dr Burak. Specjalistów walki z AIDS Mbeki określa mianem lekarzy nazistowskich. Rzecznik Mbekiego poinformował, że prezydent przyjął decyzję Kongresu, nie podał jednak, czy gotów on jest złożyć urząd. Dzisiaj odbywa się nadzwyczajne posiedzenie gabinetu w tej sprawie w Afryce Południowej. Prezydenta mianuje parlament, gdzie od 14 lat i pierwszych wyborów po obaleniu apartheidu Afrykański Kongres Narodowy zajmuje pozycję dominującą, 70% mandatów. Mówi Paryż Szeref, nie ma alternatywy wobec silnych więzów między Paryżem a Moskwą, świadczył w Soczi premier François Fillon po rozmowach z Władimirem Putinem. Francja i Rosja są współzależne. Nasze wzajemne stosunki winny się opierać na współpracy, zaufaniu, dialogu i poszanowaniu prawa, powiedział Fillon. AFP kojarzy tę wypowiedź z czwartkową deklaracją Condoleezzy Rice, która wezwała Europejczyków do jedności wobec agresywnej polityki Moskwy. Przy okazji wizyty Fillona podpisano kilka umów dwustronnych w dziedzinie aeronautyki, bankowości i transportu. Komentując sytuację w Gruzji, premier Fillon uznał za pierwszą niezwykle pozytywną oznakę rozpoczęcie ewakuacji Gruzji przez siły rosyjskie zgodnie z decyzjami z 8 września. I zapowiedział, że obie strony gotowe są zmierzać do rozwiązań politycznych w ramach międzynarodowych dyskusji w Genewie w październiku. wywiadzie dla hiszpańskiego dziennika El País premier Czech Mirek Topolanek skrytykował Hiszpanię za zbyt ugodowe stanowisko wobec Rosji. Nie chcemy być w rosyjskiej strefie wpływów. Hiszpania zachowuje się czasem tak, jakby to jej nie dotyczyło, choć to problem europejski, powiedział Topolanek, domagając się zwiększenia europejskiej pomocy dla Gruzji. Czechy przejmują 1 stycznia prezydencję Unii Europejskiej. Mówi Paryż RFI. Kryzys wokół włoskich linii lotniczych Alitalia nie słabnie. W 2 dni po zerwaniu rozmów między włoskimi inwestorami a związkami zawodowymi Silvio Berlusconi oświadczył, że nie ma żadnej alternatywy wobec wykupu firmy przez konsorcjum prywatnych inwestorów włoskich i zagroził jej upadłością, krytykując irracjonalne stanowisko związków. Te ostatnie odpowiadają się za wykupem Alitalii przez towarzystwo zagraniczne. W kwietniu swoją propozycję wycofała grupa Air France KLM, po tym jak odrzucili ją solidarnie związkowcy oraz ten sam Berlusconi podczas kampanii wyborczej w imię patriotyzmu gospodarczego. Dzisiaj włoskie konsorcjum CAI również propozycję wycofało. Opiewała ona na 1 miliard euro. W Manchester rozpoczyna się dzisiaj doroczny zjazd Partii Pracy pod kierunkiem niepopularnego premiera Gordona Browna. Nieoczekiwany prezent zrobiła mu pani J.K. Rowling, autorka przygód Harry Pottera, która wpłaciła do partyjnej kasy niebagatelną sumę 1 000 000 funtów. Browna poparł też oficjalnie jego obecny minister spraw zagranicznych ugodzący za jego rywala David Miliband oraz paru innych ministrów podejrzanych o ambicje przywódcze. Tymczasem jednak w sondażach konserwatyści Davida Camerona nadal wyprzedzają lejburzystów o 20 punktów procentowych. Władze w Kolonii zakazały dzisiaj manifestacji przeciwko islamizacji oraz inwazji imigrantów w Niemczech i w Europie, wystraszone starciami między skrajną lewicą a skrajną prawicą. Lewicowi ekstremiści obrzucili wczoraj na arenie kamieniami statek wiozący manifestantów, a dzisiaj rano zablokowali linię kolejową między lotniskiem a miastem. Burmistrz Kolonii oświadczył, że miasto gotowe jest walczyć z rasizmem. Manifestanci chcieli protestować przeciwko budowie w mieście wielkiego meczetu z kopułą i minaretami. W Niemczech mieszka ponad 3 miliony muzułmanów, w większości pochodzenia tureckiego. Teraz kolejna przegląd prasy. Przed mikrofonem kolejno Krzysztof Rutkowski i Piotr Osochowicz.
W Le Figaro prawdziwa sensacja. Wywiad z Michałem Chodorkowskim, byłym miliarderem odsiadującym na Syberii wyrok 9 lat więzienia za oszustwa podatkowe na wielką skalę. To oczywiście w cudzysłowie. To pierwszy wywiad udzielony przez Chodorkowskiego prasie francuskiej. Więzień odpowiadał na pytania Laure Mandeville na piśmie. Pisemną odpowiedź więźnia przekazał paryskiemu dziennikowi jego adwokat. Tytuł wywiadu jest znamienny, to cytat z wypowiedzi Chodorkowskiego. Kiedy Rosja się myli, Europa musi to powiedzieć głośno i mocno. Pierwsze pytanie brzmi następująco. Wybór Miedwiediewa obudził nadzieję na polityczną odwilż w Rosji. Jak pan ocenia owe nadzieje ze swojej celi? Chodorkowski napisał, że w swoich wystąpieniach w roku 2003, tuż przed aresztowaniem, powtarzał, że ekonomia bez demokracji nie może sprawnie działać. Wiele osób w obecnych władzach Rosji zdaje sobie z tego doskonale sprawę i chciałoby, żeby działały normalne instytucje demokratyczne, wybory były wolne, podobnie jak media. Ale wielu tego nie chce i obecne władze wolą stabilizację na modłę breżniewowską, która doprowadzi nieuchronnie Rosję do załamania gospodarczego i do nowej pierestrojki. Obecny przyrost gospodarczy i kontrola inflacji podlega żałosnym instytucjom biurokratycznym ogromnie skorumpowanym. Jednak nie tracę nadziei, powiedział Chodorkowski. Miedwiediew wyraźnie mówił o niezawisłości sądów. Najważniejsze to się nie bać i czyścić te stajnie Augiasza. Paryski dziennik przypomniał, że sąd odrzucił wniosek o zwolnienie Chodorkowskiego z więzienia, co chyba nie napawa nadmiernym optymizmem. Syberyjski więzień odparł, że zarówno jego przyjaciele, jak i wrogowie zdają sobie sprawę z ogromnej symbolicznej wagi decyzji o jego zwolnieniu lub dalszym trzymaniu w więzieniu. Dzisiaj jest jasne, że żaden rosyjski czynownik nie podejmie samodzielnie decyzji w jego sprawie. Decyzję może podjąć tylko najwyższa władza i każda decyzja stanowi wyraźne przesłanie dla całego kraju. Pytanie jest proste. Czy ma się prawo zemsty na przeciwnikach politycznych za pomocą tendencyjnego i dowolnego interpretowania prawa? Czy ma się prawo pozbawiać przeciwników politycznych dóbr i wtrącać ich do tiurmy? Jeśli odpowiedź na to pytanie brzmi tak, to znaczy, że w Rosji obowiązuje, jak się wyraził Chodorkowski w wywiadzie dla Le Figaro, prawo prehistoryczne. Dziennikarka Le Figaro powiedziała, raczej przypomniała, że pani kanclerz Angela Merkel wspomniała o jego sytuacji w rozmowie z Miedwiediewem. Czego oczekuje pan od Europy? Zapytała Chodorkowskiego. Zarówno dla Europy, jak i dla Rosji najgorsza byłaby sytuacja, gdyby jedna strona starała się zapanować nad drugą. Taka droga prowadziłaby do nieuchronnej i bezsensownej konfrontacji. Ale podejście wyłącznie pragmatyczne jest również nieskuteczne. Wspólne życie na jednym kontynencie bez wyznawania tych samych wartości nie jest możliwe. Konieczne jest przestrzeganie reguł i praw podstawowych i wychowywanie elit. Myślę o tak zwanym trzecim koszyku helsińskim dotyczącym praw człowieka. Rosja nie jest genetycznie skażona autorytaryzmem, powiedział Chodorkowski. Rosja to kraj europejski, w której mieszka wykształcone społeczeństwo, zdolne do nowych doświadczeń. Proszę mi wierzyć, stwierdził syberyjski więzień, poznałem swój kraj z różnych punktów widzenia i od podszewki. Rosja przechodzi zmiany. Z imperium staje się zwykłym państwem narodowym, przechodzi proces, który dokonał się we Francji. Rosja i Europa powinny postępować razem, nie ze względu na gaz i ropę naftową, ale ze względu na wspólne wartości podstawowe i bezpieczeństwo. Chodorkowski uważa, że kryzys gruziński może się przyczynić do polepszenia stosunków z Zachodem. Więzień dodał w zakończeniu wywiadu w Le Figaro, kiedy Rosja się myli, Europa powinna to powiedzieć głośno i mocno, bez lęku o gaz i ropę. To jeszcze nie znaczy, że Rosja myli się bezustannie. Pewne jest, że pozornie patriotyczne pochudziwania wielu moich rodaków są nie do wytrzymania.
Setki, tysiące puszek z mlekiem w proszku, wysypywane przez setki, tysiące Chińczyków. To zdjęcie z pierwszej strony Le Monde. Nowa chińska plaga, brak bezpieczeństwa żywnościowego. To pierwszostronicowy tytuł z tej gazety. Jeden z artykułów poświęconych temu tematowi, Laetitia Claverel, tytułuje: Europa broni się, zwiększając czujność wobec importowanych przerobów mlecznych. Dzieje się tak pomimo to, że Chiny nie mają prawa bezpośrednio wysyłać ich do Europy. Komisja Europejska w specjalnym piśmie do wszystkich państw członkowskich zaleca wprowadzenie ostrzejszych kontroli dotyczących mleka i jego przerobów eksportowanych spoza UE. Nigdy nie wiadomo, czy jakiś eksporter z kraju trzeciego nie zaopatruje się w mleko właśnie w Chinach Ludowych, gdzie już czworo małych dzieci śmiertelnie zatruło się melaminą znalezioną w jednej z serii produkcyjnych chińskiego mleka w proszku. Unia Europejska zwróciła się do władz chińskich o natychmiastowe wyjaśnienie tej sprawy i przeprowadzenie dokładnego dochodzenia. Cytowany przez francuską dziennikarkę dyrektor Wydziału Zdrowia i Ochrony Konsumentów Unii Europejskiej Robert Madeleine zapewnia, że Chiny nigdy nie były upoważnione do bezpośredniego eksportu mleka i jego przetworów do Unii Europejskiej oraz że dotychczas nie stwierdzono w Europie żadnego zatrucia, które mogłoby pochodzić właśnie z Chin Ludowych. W 2002 roku w wyniku kontroli weterynaryjnej przeprowadzonej w Chinach przez specjalną komisję UE zakazano wpuszczania na terytorium Unii wszelkich wyrobów zwierzęcych w odniesieniu do zwierząt hodowanych czy wyrobów produkowanych w HRLD. Od tego czasu embargo złagodzono i dzisiaj można już do Europy sprowadzać chińskie owoce morza, ryby, mięso z królika oraz produkty wyrabiane z drobiu. Zakaz obowiązuje jednak mleko i nabiał. Singapur już zakazał wywozu na swe terytorium chińskiego mleka i nabiału. Podobnie uczynił Gabon. Nie uczyniły tego jeszcze importujące z Chin mleko i jego przetwory Jemen, Birma, Burundi i Bangladesz. Jeśli jakieś państwo importuje stamtąd wyroby mleczne, to powinno mieć się na baczności.
To był przegląd prasy przygotowany i przedstawiony przez Krzysztofa Rutkowskiego i Piotra Rosochowicza. 33. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni dobiega końca. Dziś wieczorem jury pod przewodnictwem Roberta Glińskiego ogłosi werdykt. Jednym z najpoważniejszych kandydatów do głównej nagrody Złotych Lwów jest film Jerzego Skolimowskiego Cztery noce z Anną. Nasza specjalna wysłanniczka na ten festiwal, Anna Rzeczycka, na temat tego filmu rozmawiała z wykonawcą roli głównej, Arturem Steranko.
Cztery noce z Anną Jerzego Skolimowskiego to jeden z najwybitniejszych polskich filmów ostatnich 20 lat. To opowieść o miłości nieśmiałego, skrzywdzonego przez los mężczyzny do poranionej przez życie kobiety. To film, który zmusza widza do stawiania sobie pytań o to, co uważamy za prawdę. To także pierwszy w polskim kinie prawdziwy thriller psychologiczny. Rolę dziwaka i milczka Leona, zakradającego się nocą do mieszkania ukochanej Anny, gra odkryty dla filmu aktor teatralny z Olsztyna, Artur Steranko. W Gdyni rozmawiałam z nim o jego roli, pracy z Jerzym Skolimowskim, dla którego Cztery noce z Anną oznaczają powrót do reżyserii po 17 latach oddalenia i o podróżach zagranicznych obrazu, który zaproszony już został na 20 festiwali filmowych na świecie.
Film Jerzego Skolimowskiego Cztery noce z Anną był pokazywany już na kilku festiwalach. To jest kolejny festiwal. Był pan z filmem na festiwalu w Cannes, gdzie zostaliście i film, i Jerzy Skolimowski, i pan, świetnie przyjęci, były doskonałe recenzje. Czy te festiwale zmieniły coś w pana życiu?
Nie zmieniły. Wie pani, aktorzy są takimi ludźmi, że przychodzą do teatru i zaczynają pracować nad nową sztuką, o starej zapominają, wchodzą w nowe klimaty i fascynują się tym, co robią na bieżąco. Nic nie zmieniło, dlatego że jestem w miarę normalnym człowiekiem, normalnym aktorem. Mam przyjaciół i wrogów, jak każdy człowiek. Ale traktują mnie ludzie dość serdecznie i nie było powodu, żeby się coś zmieniło. Ani z mojej strony, ani z ich strony.
Jak pracował pan z Jerzym Skolimowskim? Na czym polegała ta praca? Jest pan aktorem głównie teatralnym. On jest znany z tego, że jest raczej milczkiem i człowiekiem skrytym, bardzo introwertykiem. Jak taki reżyser pracuje z aktorem?
Mnie pracowało się znakomicie. Pan Jerzy nie używał zbyt wielu słów. Opowiadał o tym, co chce osiągnąć. Tworzył klimat w sensie światła, klimat wnętrz. Muzyki jeszcze wtedy nie mieliśmy, ale później doszło do tego muzyka. Natomiast na planie był bardzo powściągliwy i tylko po jego oczach, po mówię, grymasie twarzy można było ocenić, czy coś jest okej, czy raczej nie. Jak było coś nie tak, to przychodził, mówi, spróbujemy to jeszcze raz nakręcić i mówił, musisz dać czegoś tam więcej albo czegoś mniej. Ale nie było jakichś takich wielkich dyskusji na ten temat. Wieczornych rozmów czy nocnych, jak ta scena będzie wyglądała, dlaczego tak będzie wyglądała. Po prostu pan Jerzy zdał się jakby na mnie i na to, co było zapisane w egzemplarzu. I jak widzę, to się sprawdziło, bo chyba zbyt wielu słów to nie należałoby używać. Z aktorstwem jest tak, albo ktoś czuje jakąś postać i ją próbuje w nią wejść, albo się do niej po prostu nie nadaje. Pan Jerzy uznał, że ja ją czuję i po prostu i zatrudnił mnie w tym filmie i nie wiem, sądzę, że powinien być zadowolony ze mnie.
A wcześniej, przed filmem, dużo z panem na ten temat rozmawiał, dużo rozmawiał o tej roli, opowiadał o niej, jakoś ją określił. Czy w gruncie rzeczy to pan jest autorem tej roli? Ale,
proszę tak nie mówić, bo ja nie jestem autorem tej roli, na pewno. Ta rola jest mi bliska. Ten człowiek jest mi bliski, którego gram. Może to był mój wkład właśnie, to, że był blisko mnie i nie miałem jakichś wewnętrznych oporów, żeby grać taką postać, czy grać w ten sposób, jak pan Jerzy to wymyślił. Ale to pan Jerzy wymyślił tę postać. Ja tylko ją jakby w miarę moich zdolności aktorskich urzeczywistniłem na ekranie.
Ale to chyba jest bardzo trudna rola dla aktora. Mówi pan, że jest panu bliska. Niemniej to jest rola wymagająca wielkiego kunsztu aktorskiego, ponieważ między innymi dlatego, że jest to rola praktycznie bez słów.
Tak, to prawda. Tyle, że ja w teatrze w ciągu swoich lat pracy w tym zawodzie zagrałem już mnóstwo takich dziwnych ról. Oczywiście z większą ilością słów. Ale postaci niejednoznaczne są najpiękniejsze w teatrze i w filmie również. Także nie byłem jakoś specjalnie zaniepokojony, że czegoś tu można nie ugrać w filmie. I ta postać była mi w jakiś sposób bliska. I jest mi do dziś bliska. Więc może miałem o tyle łatwiej, że nie musiałem się do czegoś tam naginać. Może gdybym był aktorem rozkapryszonym, czy nie wiem, nie takim, jakim jestem, to może miałbym się burzył i może bym dyskutował z panem Jerzym na ten temat, czy próbował przeforsować swoje zdanie. A tak czułem, że to, co robię, jest okej. Pan Jerzy dawał mi znaki, że to jest w porządku. I nie było specjalnych trudności, żebyśmy się dogadali.
Mhm. Czy będą następne role u Jerzego Skolimowskiego, jakiś jego kolejny film?
Musi pani pana Jerzego spytać. Ja osobiście nie sądzę, dlatego że z tego, co zauważyłem, pan Jerzy szuka ciągle nowych tematów. Ja do nowego tematu musi znaleźć taką postać, czy takiego aktora, który mu będzie idealnie pasował. Myślę, że znajduje kogoś raz i pracuje z nim, potem szuka czegoś innego. To jest taki niespokojny duch, więc nie wydaje mi się, żebyśmy się jeszcze raz spotkali na planie, chociaż tego bym sobie życzył. Natomiast wszystko zależy od pana Jerzego.
Pan występuje w teatrze w tej chwili.
Tak.
Będzie pan grał nową rolę w nowej sztuce w Teatrze w Olsztynie.
Tak, będę grał Don Quixota. I to jest też taki człowiek właściwie. Co prawda Don Quixote jest w momencie tuż przed zgonem, ale ta jego fascynacja duchami, światem nierealnym, nierzeczywistym jest tak przemożna, że próbuje wciągnąć swoje otoczenie w ten świat i zmusić ludzi dookoła siebie, żeby brali jakby razem z nim udział w tym eksperymencie takim życiowym, na końcu swojego życia. Ale też fantastyczna, też dziwna, też samotnicza, chociaż z większą ilością słów, jak to w teatrze.
A czy ma pan jakieś plany w filmie, w kinie?
Nie, w tej chwili nie mam żadnych planów. Jest taki projekt, reżyserka zresztą z Gdańska spotkała się ze mną przed wakacjami chyba jeszcze i mówiła, że być może będzie robiła film składający się z trzech jakby części, czyli jakby trzy oddzielne filmy. I zaproponowała mi rolę taką męską, dość znaczną, ale jak na razie nie mam odzewu i po prostu czekam.
My też czekamy. Dziękuję bardzo. Z 33. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni mówili Artur Steranko i Anna Rzeczycka.
RFI, Radio France Internationale.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Sylwia Gibbs.
Od 1984 roku obchodzone są we wrześniu w Europie Dni Dziedzictwa Narodowego. Zainaugurowała je Francja. Rok później towarzyszyły jej już kraje Beneluxu, a w 2008 49 krajów sygnatariuszy Europejskiej Konwencji Kulturalnej otwiera drzwi swych zabytków narodowych dla szerokiej publiczności. Nie tylko kraje członkowskie Unii Europejskiej, ale także Azerbejdżan, Szwajcaria, Turcja. Podczas weekendu 20 i 21 września można zwiedzać bezpłatnie wszystkie muzea, opactwa, kościoły, zamki i pałace we Francji. Nawet Pałac Elizejski, do którego ustawiają się najdłuższe kolejki. Większość kasztelanów też przyjmuje krajanów, którzy zawsze chcieli wiedzieć, co też kryje się za murami sąsiada. Potomkowie górników zjeżdżają do kopalń, dzieci do kerów zwiedzają porty. Do europejskiego dziedzictwa należą wszystkie znaczące obiekty historii i kultury narodów. We Francji romańskie opactwo w Cluny i dom Roberta Schumana, założyciela Zjednoczonej Europy. W Polsce katedra na Wawelu i Stocznia Gdańska, w której narodził się niezależny związek zawodowy Solidarność. W Polsce Europejskie Dni Dziedzictwa odbywają się w 2008 roku pod hasłem Korzenie tradycji od ojcowizny do ojczyzny. Francuzi wybrali temat dziedzictwo i twórczość, więzi między twórczością artystyczną i kulturalną, a dziedzictwem narodowym. Wymownym tego przykładem jest wykorzystanie średniowiecznego zamczyska papieży jako sceny teatralnej podczas festiwalu w Awinionie. Spojrzenie współczesnych artystów, malarzy, rzeźbiarzy, fotografów, choreografów przekształca zabytkowe budowle i słynne krajobrazy. Do takich twórców należy Ludwika Ogorzelec, rzeźbiarka urodzona w Polsce, która mieszka i pracuje w Paryżu od 1985 roku. Jej ostatnia instalacja wieńczyła ulicę w Rydze, stolicy Łotwy, której starówka odznaczona została Europejską Marką Dziedzictwa. Ogorzelec krystalizuje przestrzeń, napisał jeden z francuskich krytyków. Rzeźby Ludwiki Ogorzelec z cyklu Krystalizacja przestrzeni można było oglądać na 50 wystawach indywidualnych i bardzo wielu zbiorowych w całej Europie, ale także w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie. W rozmowie dla naszej redakcji rzeźbiarka mówi o swej drodze pomiędzy. Jakie jest podejście do sztuki w Europie? Jakie są różnice między różnymi krajami, w których byłaś?
To jest bardzo ciekawe pytanie. Ja zawsze sobie po przyjeździe tutaj, bo jak jechałam z Polski w tamtych jeszcze komunistycznych czasach do Francji na zachód, to myślałam, że się muszę bardzo dużo nauczyć, żeby być na poziomie. Okazało się, że César mnie przyjął natychmiast na podstawie tego, co widział na zdjęciach, do Akademii Sztuk Pięknych. W ogóle bardzo się zdziwiłam temu. I ucieszyłam się w tamtym momencie bardzo, że skończyłam najpierw naszą dobrą polską szkołę. I w dalszym ciągu bardzo sobie cenię i oby się tam nie zmieniło, nie poszli na tą tak zwaną zachodniość, żeby jednak trzymali poziom. Także nadal sobie bardzo cenię polską edukację artystyczną, o ile coś takiego można powiedzieć. Bardzo sobie cenię.
Mówisz o trzymaniu poziomu. Chcesz przez to powiedzieć, że gdyby w Polsce było tak, jak właśnie w jakich krajach europejskich, czy wtedy poziom by się obniżył?
Może tu nie chodziło o to, że mieliśmy inny system, tylko chodziło o to, że było wiele niedoborów. My musieliśmy zdobywać, przekraczać się, zdobywać te takie podstawowe rzeczy, których tutaj może człowiek nie musi, on to ma za darmo. Więc jak gdyby jesteśmy bardziej zmotywowani, w związku z tym więcej chcemy, zresztą nadal młodzież polska chce więcej. My musimy zdobywać ciągle jeszcze, ja też musiałam zdobywać wiele rzeczy, które były oczywiste dla ludzi stąd.
Kariera artystyczna jest chyba dla wszystkich trudna, zwłaszcza właśnie w Europie, gdzie nie ma mecenatu, jak w innych krajach.
Tak, jest trudna, niewątpliwie dla wszystkich, z tym, że dla takich ludzi jak ja, no bo to ja reprezentuję to jakąś grupę osób, która przyjechała kiedyś w tamtych trudnych czasach komunistycznych po to, żeby być artystą, po to, żeby być naukowcem, żeby móc jak gdyby realizować swój talent, swoje pasje, potrzeby i reprezentować też naukę czy sztukę polską w świecie, bo my to robiliśmy do tej pory. Robiliśmy naprawdę bez wsparcia i właśnie byliśmy i nadal jesteśmy trochę ludźmi pomiędzy. Zdarza mi się, że mogłabym zrealizować jakiś projekt, jestem zaproszona do, ale muszę mieć wsparcie finansowe. I nie ma instytucji, która by mnie wsparła, bo tu we Francji to trochę jest to nie dla mnie, nie jestem obywatelem francuskim. W Polsce jestem już w Paryżu, więc na pewno mam tak dobrze, że chyba dlatego nie mam odpowiedzi na moje prośby o wsparcie. Więc jeżeli do tej pory ja miałam już ponad 50 wystaw indywidualnych, musiałam policzyć ile zbiorowych, do tej pory zrealizowałam te projekty, to własnym wysiłkiem i wyrzeczeniem.
A na poziomie europejskim właśnie, czy czegoś nie można sobie wyobrazić, co mogłoby wyrosnąć? Właśnie jakaś taka instytucja paneuropejska, ponadeuropejska, która zajmowałaby się artystami?
Dobrze byłoby, żeby tu w Europie naprawdę zaczęto na nowo szukać talentów i rzeczy interesujących, nie uprawiając polityki, o tak to nazwę, o, w tej dziedzinie też. Bo często ze smutkiem muszę stwierdzić, że talent jest tu mniej ważny.
Niż zaangażowanie?
Niż jakaś promocja, mniej ważny właśnie, niż promocja, niż wsparcie. Être de la part quelque important.
To znaczy po polsku powiedzielibyśmy, że to jest wsparcie, którego udziela ktoś dobrze usytuowany w świecie politycznym często, tak? Czy też artystycznym? Mówisz, że masz na swym koncie 50 wystaw. To kto organizuje w takim razie te indywidualne wystawy? Nie galerie, lecz...
Galerie też, ale zwykle teraz ostatnio zwłaszcza instytucje, fundacje, które na przykład wracam z Kanady, dwa dni temu wróciłam z Kanady, gdzie w Royal Botanical Garden brałam udział w wystawie takiej zbiorowej, która teraz jest otwarta, istnieje na okres lata, międzynarodowej, Earth Art, czyli sztuka ziemi. No po prostu kurator, który organizował to gdzieś już, no bo jakoś jestem już tam znana, zna moją pracę i zaprosił mnie do projektu. No i tak to się odbywa, że niekiedy biorą udział w konkursie po to, żeby być wylansowanym, tak jak na przykład jadę teraz do Rygi. Tam był konkurs, wzięłam w nim udział, zostałam wylansowana, jest na 20 kilka osób. A później zwykle tak jest, że gdy pojadę gdzieś w jakiś zakątek świata, to ludzie, którzy widzieli moje prace, gdzieś tam jeszcze zapraszają 2, 3, 4 razy, bądź w ogóle. Także mam takie zaprzyjaźnione grupy w różnych częściach świata i tam często bywam jak w domu, w Australii, Stanach, w Nowym Jorku No i w Europie w różnych miejscach. Ostatnio bardzo dużo jeżdżę do Polski, jak gdyby Polska się na nowo dla mnie otwiera.
Czy teraz masz wrażenie, że w Polsce jesteś u siebie?
Tak, ja gdy jestem w Polsce, ja zapominam, że ja gdzieś tam w jakimś Paryżu mieszkam. Tym bardziej, że ja żyję ze względu na moje dawne zaangażowanie w podziemie i w ogóle w walkę z komunizmem. Nadal obserwuję i żyję z tym przemianami, które się tam dzieją. Moje wielkie przyjaźnie, ludzie, z którym się przyjaźnie, są w Polsce, jestem z nimi w kontakcie. Także adres mam w Paryżu, nie wyjechałam z Polski. Zawsze mówię, że ja pojechałam, nie wyjechałam.
Mówiłyśmy przed chwilą o tym, że każdy kraj ma własną specyfikę, pejzaż, własną kulturę. Czy wystawiając w jakimś kraju, myślisz o tym, może czasami tworzysz nawet na zamówienie, jeśli to jest kwestia mecenatu, a czasami mając na myśli właśnie tą specyficzną kulturę?
Moja droga twórcza i cykl Krystalizacja Przestrzeni, jest to też rodzaj akcji, którą już kontynuuję od 90 roku, jest adresowana do człowieka uniwersalnego, do uniwersum człowieka, do jego wrażliwości pierwszej. I moim zadaniem, gdy znajduję się w jakimś kraju, czyli stykam się z kontekstem kulturowym, jest przebić, ja to nazywam może nieładnie, opakowanie kulturowe człowieka, po to, żeby dotrzeć do jego wrażliwości pierwszej i takiej uniwersalnej, która jest właściwa wszystkim ludziom na świecie. I to jest bardzo ważne, kod kulturowy danego miejsca i pracuję z nim, pracuję jak najbardziej, cenię go i w ogóle ta różność, ta inność kulturowa jest naszym wielkim bogactwem świata i dobrze byłoby, żeby jednak dbać o wszystkie, choćby najmniejsze kultury, języki, starać się je zachować, a nie wyeliminować. Niestety teraz tendencja, zwłaszcza ekonomiczne, powodują, że jak gdyby ci wielcy zjadają małych i szkoda.
Jakie projekty na przyszłość?
Projekty na przyszłość. Moje życie, moje projekty improwizują się na następny rok i one często przychodzą, ale nie wiadomo, czy wyjdą. Dostałam zaproszenie do wzięcia udziału w dwóch projektach we Włoszech, z czego się bardzo cieszę, bo Włochy były takim moim marzeniem, żeby tak bardziej je spenetrować, dłużej w nim być. Czyli jest to projekt rzeźby w Perugii, który by towarzyszył festiwalowi teatralnemu i Spoletto, albo odwrotnie, festiwalowi jazzowego, w Perugii jazzowego i w Spoletto teatralnego. Mam nadzieję, że to wyjdzie, bo to ciągle tak od projektu, od takiego zaproszenia projektu do realizacji różnie bywa, bo niestety często jest tak, że nawet ci, którzy zapraszają, też mogą nie dostać pieniędzy, że nie tylko my jesteśmy na niepewnym stoimy, więc nasze życie takie jest niepewne. Ponadto zostałam zaproszona właśnie w Paryżu do Ogrodu Luksemburskiego, do wystawy letniej organizowanej przez Senat w Polsce, do Orońska. Mam nadzieję, że mi się wszystko to uda zrobić. Też czekamy na odpowiedź, bo ma być realizowany film przez pana Papuzińskiego o mojej pracy twórczej. Oby. Jakoś tak jest, że ja się nie upieram być w tym czy w tamtym miejscu. Idę naturalnie za zaproszeniami. Idę tam, gdzie mnie chcą. Więc jeżeli przychodzi zaproszenie z Kanady, jadę tam. Jeżeli przychodzi z Włoch, bardzo chętnie jadę do Włoch. Także dzieje się to w sposób naturalny. I jak gdyby nie planuję życia. Odpowiadam na moment, na chwilę.
Fotografie rzeźb Ludwiki Ogorzelec, biografia i bibliografia na temat jej twórczości można znaleźć na stronie internetowej ludwika.ogorzelec.free.fr. Program Europejskich Dni Dziedzictwa we Francji został zamieszczony na stronie internetowej www.journeedupatrimoine.culture.fr.
RFI, la radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Audycja RFI pod redakcją Stefana Rigiera. Czy muzyka może być pocieszeniem?
czymże są efemeryczne, płoche dźwięki wobec ciężaru ludzkich tragedii? Czym są dla kogoś, kto stracił najbliższą istotę, kto tkwi na dnie rozpaczy? Cóż to za lek na cierpienie? Jakie remedium na lęk w obliczu śmierci? Dla kogoś, kto żyje muzyką, pytania to bezsensowne. On wie, że w te płoche z pozoru dźwięki, mam na myśli muzykę wielką, zaklęty jest duch, że najwięksi poeci, jakich wydała ludzkość, umieli za ich pośrednictwem wyrazić to, czego w żaden inny sposób wyrazić się nie da, wobec czego słowa są bezsilne, nauka bezradna, a nawet i religia, pojmowana w instytucjonalnym sensie, nazbyt jakby dosłowna, ze swym korowodem arbitralnych z góry narzuconych recept i skojarzeń. No tak, ale kto dziś jeszcze żyje muzyką? Raz po raz, gdy o tym próbuję mówić, mam wrażenie, jakbym głosił kazania na pustyni. Wracam z kraju położonego nieszczęśliwie między rzekami Odrą a Bugiem, w którym muzyka ta przez duże M w zasadzie już z niczym nikomu się nie kojarzy. Otóż ten, kto żyje muzyką prawdziwą, wie, że pomaga nam ona lepiej niż cokolwiek usytuować się w kosmosie, wpisać się w jakąś harmonię, przezwyciężyć poczucie zagubienia w chaosie. To nie jest żadna nowa idea. W wydanej właśnie we Francji książce pod tytułem Harmonia sfer Dominique Proust, astronom i organista w jednej osobie, przerzuca niespodziewane pomosty między kosmologią a muzyką, pokazując, jak to od wielu stuleci kolejne pokolenia kompozytorów szukały rozwiązań tajemniczych równań, w których konfiguracje dźwięków stanowiłyby jeno odzwierciedlenie praw rządzących kosmosem. Wpadałyby w rezonans z ruchem planet i innych ciał niebieskich, pozwalając nam jednocześnie odczuć ów organiczny związek z wszechświatem, którego chłód i nieskończoność byłyby inaczej nie do zniesienia. Otóż jedyna konfiguracja dźwięków, która zdaje się spełniać te wymagania, przynajmniej w naszej zachodniej cywilizacji, to taka, która wpisuje się w system tonalnej grawitacji, być może zgodny z pitagorejskim podziałem struny, odpowiadającym prawom fizyki, którym my, organicznie związani z kosmosem, jakoś podlegamy, wpadając z nimi w rezonans. Nie wiem, nie ma na to dowodów naukowych. Są co najwyżej argumenty pragmatyczne, płynące z doświadczenia. Jak to się dzieje, że od ponad 100 lat muzyka zwana poważną, próbująca wyrwać się z tego pola tonalnej grawitacji, nie znajduje żadnych słuchaczy i odwrotnie, trafia do ludzi wyłącznie ta muzyka, jazz, rock, piosenka, która trzyma się kurczowo najprostszych tonalnych schematów podpatrzonych u kompozytorów sprzed paru stuleci, Mozarta, Mendelssohna czy Chopina, którzy z kolei wszystko niemal co u nich najciekawsze podpatrzyli u Jana Sebastiana Bacha. Na ogół zresztą upraszczając, trywializując, czasem w gestach pod publikę, czasem ekspresyjnie wzbogacając, jak Mozart w swych operach, Beethoven w nieustannych zamachach na formę, Chopin dzięki symbiozie z instrumentem zwanym fortepianem, lecz rzadko osiągając ów stan najwyższej gęstości i równowagi, intensywności i porządku, bogactwa i harmonii, jaki znajdujemy w każdym dziele Bacha. Thank you. aria z wariacji goldbergowskich Bacha w wykonaniu Céline Frisch, młodej, nadzwyczajnej klawesynistki francuskiej, która od całej dywizji wyśmienitych klawesynistów nie różni się niczym poza tym, że dzięki naturalności gestu, dzięki owej elastyczności frazy kojarzącej się z chopinowskim rubato, pozwala nam zapomnieć o ułomności instrumentu, na jaki skazany był Bach. Jeśli zależy wam zatem na autentyczności brzmienia, to macie odtąd do wyboru dwoje Francuzów. Pierre Antaille, który dysponuje wyjątkowo pięknie brzmiącym klawesynem i podchodzi do niej wirtuozowsko, oraz właśnie Céline Frisch, której instrument nie lśni może takimi barwami, lecz bardziej przemawia ludzkim głosem. A przy tym jej nagraniu wariacji goldbergowskich w podwójnym albumie, pięknie wydanym przez małą firmę Alfa, towarzyszy druga płyta z 14 niezwykłymi kanonami na temat pierwszych 8 nut wspomnianej arii oraz dwoma przyśpiewkami, z których Bach udłożył Quodlibet, ostatnią z 30 wariacji. Wszystko to w znakomitym wykonaniu muzyków Skaffe Zimmermana oraz kontratenora Dominika Wiss. No ale czy muzyka, ponawiam pytanie, może być pocieszeniem? Są takie żałoby, dla których nie ma ukojenia. Mam na myśli również żałoby muzyczne. Poczucie niepowetowanej straty, gdy w młodym wieku odchodzi nagle geniusz, który jakby wszystko jeszcze miał przed sobą. Kilka godzin muzyki, które zostało na płytach po Williamie Capelu, to pocieszenie podszyte nieuleczalnym żalem. W latach powojennych pisano o nim jako o największym pianiście, jakiego wydała amerykańska ziemia. Potem przez pół wieku był właściwie tylko mitem. Dopiero 3 lata temu firma RCA zdobyła się w końcu na wydanie na 9 kompaktach wszystkich jego zachowanych nagrań. A teraz tym, których nie stać było na nabycie tego bezcennego pudełka wypełnionego samymi perłami, oferuje wznowienie 2 płyt z koncertami Beethovena i Haczaturiana, Rapsodią Rachmaninowa, a także poruszającym nagraniem sonaty bemol Chopina z recitalu w Australii w 1953 roku. William Capel miał wówczas 31 lat. W tydzień później, 29 października, samolot, którym wracał z Australii, rozbił się pod San Francisco. Mazurek Emol Chopina w wykonaniu Williama Capela. To właśnie tę płytę z mazurkami, dla mnie najcenniejszą z wszystkich chopinowskich płyt, RCA powinna w pierwszym rzędzie wznowić. Wieje z tych mazurków jakimś przeszywającym, nieziemskim smutkiem. Cóż to za pocieszenie, powiecie. Ale może jest tak, że to właśnie muzyka w cudzysłowie smutna, bardziej niż ta powierzchownie radosna, niesie prawdziwsze pocieszenie, przez to, że sięga głębiej, porusza najskrytsze struny, współbrzmi autentycznie i z tym, co jest najgłębszą treścią życia. Mówiąc jasno, uczy pogodzenia się ze śmiercią, uczy sztuki jej przezwyciężenia. I znowu, do kogóż mamy się zwracać po tę naukę, jeśli nie do największego z nauczycieli, mistrza nad mistrzami. Dlatego wracam niezmiennie do Bacha. Nie ma większego eksperta w tej materii. Jemu śmierć towarzyszyła na co dzień. Był z nią za pan brat. Jako mały chłopiec stracił ojca i matkę. Odeszła młodo jego pierwsza ukochana żona. Z 20 dzieci na jego rękach zmarło 10. Całą jego muzykę przeszywa obsesja śmierci, przybierająca wręcz formę fascynacji czy tęsknoty. Jest taka kantata, 125, poświęcona w całości idei pogodzenia się ze śmiercią. Mit Fried und Freud ich fahr dahin. W pokoju i z radością odchodzę z tego świata, śpiewa na wstępie chór, cytując wielokroć przez Bacha wykorzystywany werset z pieśni Szymona. W środku kantaty, w przepięknym ariozo, bas stara się nas upewnić w tym, że nie ma się czego lękać. Utwierdza nas w tym z pozoru radosna palpitacja smyczków, w której ja jednak słyszę coś niepokojącego, jakby tykanie zegarka. Nagle tykanie milknie przy słowach w śmierci i w agonii. I muzyka daje nura w głąb, opóźniając swe wygasanie niesłychanie subtelnymi odchyleniami od harmonicznego pionu, pozornie udręczonymi, lecz w istocie stwarzającymi wrażenie przezwyciężenia wszystkich cierpień i zamknięcia powiek w stanie absolutnej błogości. Ta krótka kadencja to dla mnie najpiękniejsze 12 sekund w muzyce Bacha. Tomas Tomaszke, ariozo basu ze 125 kantaty Bacha, nagranej pod dyrekcją Nikolausa Harnoncourta. Cóż jeszcze po tym można powiedzieć? Jest w tej 12-sekundowej kadencji jakaś niebywała koncentracja środków, lakoniczność i oszczędność i jakiś ładunek powagi w najlepszym tego słowa znaczeniu. Tu właśnie i w kadencji ostatniego chorału przed tronem twym staję, widzę najchętniej ostatnie słowo Bacha. Tu również odczuć można najlepiej to, co grafolodzy odczytali jakoby w piśmie Bacha. Ból przezwyciężony, pokój osiągnięty w wyniku długiej pracy nad sobą. Czego sobie i Państwu życzę. Za uwagę dziękuję, Stefan Riger. Do usłyszenia.
Dziękuję Państwu za uwagę. To już wszystko. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.
Thank you. RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.